Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Do Polski przybył w piątek prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z małżonką. Okazją do spotkania jest 25. rocznica uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się ceremonia oficjalnego powitania. Następnie odbyło się spotkanie par prezydenckich Andrzeja Dudy wraz z małżonką i Petra Poroszenki z żoną. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że część terytorium Ukrainy została bezprawnie, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, zajęta i okupowana przez Rosję. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wyraził nadzieję, że wspólnota międzynarodowa nigdy nie pogodzi się z tym faktem. Dodał, że Polska wspiera naszych wschodnich sąsiadów w walce o suwerenność, a także w realizacji reform.
Dzisiaj wielkim zadaniem Europy i świata jest to, aby tą sytuację zakończyć, ale nie poprzez zamrożenie konfliktu, tylko poprzez jego rozwiązanie, poprzez stworzenie takiej sytuacji, w której Ukraina odzyska kontrolę nad swoimi granicami, w której porozumienia mińskie zostaną zrealizowane. Polska dzisiaj stoi także przy Ukrainie i wspiera Ukrainę w realizacji reform, których podjął się pan prezydent wraz z ukraińskim rządem.
W trakcie wizyty doszło do podpisania nowej umowy o współpracy obronnej, rozszerzającej zakres dotychczasowego porozumienia w tej sprawie. Minister obrony Antoni Macierewicz poinformował, że umowie towarzyszy protokół dodatkowy.
Ten protokół ma olbrzymie znaczenie dla umocnienia współpracy naszych przemysłów obronnych i otwarcia drogi dla stworzenia wspólnego, trwałego działania w sferze przemysłowo-obronnej, wzmocnienia naszych armii i wzmocnienia niepodległości Polski i niepodległości Ukrainy.
Prezydent Ukrainy spotkał się również z szefową polskiego rządu Beatą Szydło. Premier wyraziła wsparcie dla władz w Kijowie w procesie modernizacji Ukrainy. Sejm debatował w piątek nad rządowym projektem powołującym komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w stolicy. Propozycję przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja ma badać decyzje reprywatyzacyjne wydawane dla Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Platforma Obywatelska i Nowoczesna podczas debaty w Sejmie opowiedziały się za odrzuceniem projektu. Z kolei w ocenie Kukiz 15 zapisy rządowego projektu są niezgodne z konstytucją, a sam projekt to całkowicie partyjno-rządowa inicjatywa. Natomiast według ludowców rządowe propozycje to atrapa. Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, że powołując komisję do spraw reprywatyzacji przywraca poczucie sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że stosunek do komisji weryfikacyjnej to test na uczciwość całej klasy politycznej.
Kto chce wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną, a kto chce bronić układu i cwaniaków? To jest sytuacja klarowna i prosta. Słyszeliśmy przed chwilą takie wypowiedzi, że po co komisja weryfikacyjna? Wystarczy komisja śledcza w tej grupie osób. Komisja śledcza będzie lepsza. No to spróbujmy rzetelnie i uczciwie zmierzyć się z faktami. Najważniejsze zalety działania komisji śledczej. Wzywanie świadków. Komisja weryfikacyjna też będzie mogła to robić. Zbieranie zeznań? Komisja weryfikacyjna też będzie mogła to robić. Ale co najważniejsze, Wysoki Sejmie, praca Komisji Śledczej kończy się raportem, z którego potem instytucje mogą wyciągać wnioski. Ta komisja w porównaniu do raportu będzie miała prawo podejmowania konkretnych, efektywnych decyzji. To jest ta zasadnicza różnica.
Na następnym posiedzeniu Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu. 3-letnia zgoda na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu i bez możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu to założenie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, którą uchwalił Sejm. Podczas burzliwej dyskusji przed głosowaniem politycy opozycji podnosili między innymi, że proponowane regulacje godzą w prawo do strajku, a PiS depcze demokrację. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak na mównicy sejmowej zapewnił, że przepisy zawarte w projekcie ustawy nie ograniczają praw obywatelskich.
Jest to zmiana, która spowoduje rozwiązanie problemów związanych chociażby z konfrontacją pomiędzy jedną grupą manifestującą a drugą grupą. Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów. Marsz Niepodległości odbywa się przez lata po tej samej trasie. No ale oczywiście to nie odpowiada tym, którzy chcą chcą się skonfrontować, którzy chcą burt z organizatorami, z uczestnikami Marszu Niepodległości, a więc oni zarejestrowali swoją manifestację na trasie Marszu Niepodległości. Ta ustawa daje przepisy, które powodują, że w tym samym czasie można manifestować, ale nie w tym samym miejscu.
Nowe regulacje będą dawały pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgodę na organizację cyklicznych zgromadzeń wydawać będzie wojewoda. Organ gminy będzie wydawał z kolei decyzję o zakazie zgromadzenia, jeśli miałoby się ono odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Zmiany krytykują m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Projekt nowelizacji ustawy trafi teraz do Senatu. Senat bez poprawek przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 stycznia przyszłego roku wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn odpowiednio będzie wynosił 60 i 65 lat. Wiek emerytalny na poziomie 67 lat wprowadziła koalicja PO-PSL. Senatorowie nie poparli wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy w całości. Poparcia nie uzyskała też poprawka senatora Jana Rulewskiego. Chciał on, by podstawowy wiek emerytalny wynosił nadal 67 lat, niezależnie od płci, ale by można było uzyskać do niej prawo w wieku 62 lat, przy stażu pracy 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Podczas debaty w Senacie prezydencka minister Anna Surówka-Pasek podkreślała, że obniżony wiek emerytalny to uprawnienie dla Polek i Polaków, a nie obowiązek.
W związku z tym osoba, która się na to decyduje, nie musi się tłumaczyć, dlaczego podejmuje takie, a nie inne później decyzje dotyczące czy to swojej aktywności, czy też całkowitego zaprzestania swojej aktywności zawodowej. Natomiast kwestia tego, ile osób przejdzie na emeryturę, z całym szacunkiem, ale to jest troszeczkę tak jak z wróżeniem, dlatego że zakładamy, że wszystkie osoby, które uzyskają uprawnienia, natychmiast przejdą na emeryturę. Jeżeli cały czas podkreślamy, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek przejścia na emeryturę, tego typu danych, czy tego typu sondaży nie możemy tutaj podawać, dlatego że one by zawsze były obarczone bardzo dużym błędem.
Docelowo zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych, powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca przyszłego roku będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Ustawa obniżająca wiek emerytalny trafi teraz do prezydenta. Sejm przyjął też ustawę, która podwyższa od 1 marca przyszłego roku najniższą emeryturę i rentę do 1000 zł. Ustawa zmienia też zasady waloryzacji świadczeń. Opóźnienia w budowie zbiornika Racibórz hamują realizację projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. Tak wynika z kontroli NIK. Chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców od Raciborza do Wrocławia. Najwyższa Izba Kontroli już po raz 8 przeprowadziła kontrolę realizacji projektu. Tegoroczna pokazała, że w stosunku do 2013 roku nastąpił postęp w realizacji projektu. Do końca 2015 roku zakończono łącznie 10 z 16 zawartych kontraktów. Niestety w ubiegłym roku nie udało się rozwiązać problemów i wyeliminować nieprawidłowości przy budowie zbiornika Racibórz. To kluczowa inwestycja w realizacji całego przedsięwzięcia w Dolinie Odry. Radosław Kujawiński, pełniący obowiązki dyrektora delegatury NIK we Wrocławiu, podkreśla, że przy budowie zbiornika dochodziło do wielu nieprawidłowości.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach po raz kolejny dopuścił do prowadzenia przez wykonawcę części robót budowlanych bez zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz programów zapewnienia jakości. Naruszało to warunki kontraktu, a w konsekwencji mogło mieć negatywny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Również z naruszeniem kontraktu w nasyp zapory lewo- i prawobrzeżnej wykonawca wbudował materiał alternatywny, który nie spełniał wymagań określonych w projektach. W przypadku napływu fali powodziowej mogło to doprowadzić do katastrofy zagrażającej życiu mieszkańców Raciborza i okolic. Niestety potwierdziły się oceny NIK sprzed 4 lat, że budowa zbiornika Racibórz nie będzie zakończona w terminie. Obecne prognozy zakładają, że uda się ją zakończyć w 2020 roku.
Już tylko dotychczasowe opóźnienia budowy zbiornika Racibórz spowodowały wzrost kosztów inwestycji z 505 milionów euro do 772 milionów euro. Różnica ponad 267,5 miliona euro będzie musiała zostać pokryta ze środków budżetu państwa. W Radiu Maryja dalsze informacje. Francuskie władze chcą cenzurować prawdę o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Episkopat Francji protestuje przeciwko zmianom prawa, które może utrudnić, a nawet zablokować działalność organizacji pro-life w internecie. O sprawie napisał Nasz Dziennik. W Zgromadzeniu Narodowym toczy się dyskusja nad zmianą kodeksu karnego. Część polityków chce uznać za przestępstwo, jak to nazwano, utrudnianie za pomocą środków cyfrowych dobrowolnego korzystania z przerywania ciąży. Francuscy księża biskupi w liście do prezydenta wskazują, że takie prawo uderzyłoby w organizacje broniące życia oraz ograniczyło wolność społeczną. To bezpardonowa walka z prawdą o życiu człowieka, pokazująca, że Europa odwraca się od wartości, wskazał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Bardzo bulwersujące jest to, że przestrzeń internetu, która do tej pory w kulturze, w tej właśnie krótkiej historii, przestrzeń świata zachodniego była jednoznaczną przestrzenią szanującą wolność wypowiedzi i ograniczającą co najwyżej ze względu na radykalne zło typu pornografia. Zresztą to jest oczywiście wszystko bardzo względne, czy dokonywały się te ograniczenia faktyczne dotyczące pornografii, szerzenia przemocy i tak dalej. Przestrzeń zniewolenia występowała wyłącznie w krajach totalitarnych typu komunistyczne Chiny czy Korea. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z aktem bezprecedensowego totalitaryzmu i naruszenia wolności wypowiedzi, co jest rzeczą skandaliczną.
Jest to kolejny krok w kierunku tego, by zakazać mówienia prawdy o tak zwanej aborcji, ocenia Adam Kulpiński z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Nierzetelna jest propaganda aborcyjna, ta, która mówi, że aborcja to zabieg, a nie morderstwo niewinnego dziecka. I to jest pierwszy punkt nierzetelności. Podstawowy, tak naprawdę pokazywanie prawdy o aborcji to jest wszystko, co wystarczy robić, żeby ludzie się sprzeciwiali. To czynimy na co dzień. No we Francji mamy sytuację odwracania kota ogonem, zupełnego wywrócenia wartości i pomieszania prawdy z kłamstwem. Chodzi o to, żeby pokazać, że prawda jest tam, gdzie jest kłamstwo i odwrotnie. Więc temu ma służyć ta poprawka. To kolejny element propagandy aborcyjnej, która już nie trzyma się kupy i musi sięgać po narzędzie represji i zmianę prawa zakazujące mówienia prawdy.
Episkopat Francji zwrócił jednocześnie uwagę, że duża popularność portali internetowych pro-life świadczy o tym, że są potrzebne, a kobiety mają prawo uzyskać w ten sposób pomoc. Już wcześniej francuska minister do spraw rodziny opowiadała się za karaniem obrońców życia. Według niej za zniechęcanie do tzw. aborcji w internecie powinny grozić 2 lata więzienia i 30 tysięcy euro grzywny. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.